Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Gościem dzisiejszych porad ekologa jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam serdecznie pana, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich również.
Temat naszej dzisiejszej audycji, kolejny ptak do kolekcji, gil nie tylko gość zimowy, a zatem dzisiaj rozmawiać będziemy o gilu.
Tak, jeden z najbardziej charakterystycznych ptaków. Rozmawiamy, czy przybliżamy te ptaki, które spotkać możemy właśnie o tej porze roku, praktycznie w całym kraju. Jeden z najładniejszych ptaków, który kojarzy nam się wszystkim, przede wszystkim z zimą i z północą. Dobre jest to skojarzenie, ale powinniśmy gila kojarzyć również jako naszego stałego mieszkańca, naszych, naszych lasów, ponieważ gil gniazduje nie tylko na północy, ale jest także rozpowszechnionym ptakiem, który gniazduje w naszych lasach. W różnych regionach ta liczebność przedstawia się troszkę różnie. Najliczniej zasiedla lasy górskie, ale także sporo gili występuje w Polsce północno-wschodniej. W innych regionach, w innych częściach naszego kraju gniazduje również, choć w nieco mniejszej ilości. A w okresie jesienno-zimowym przylatują do nas duże ilości gili z północnych rejonów, północno-wschodnich rejonów Europy, by tu spędzić u nas zimę. Stąd takie skojarzenia tylko z północą. Dla większości z nas gil kojarzy się przede wszystkim właśnie z okresem zimowym. Z jednej strony jest to uzasadnione tym, że w tym okresie zimowym ptaków jest mniej, a zwłaszcza samce gila obserwowane w ogrodzie, gdzieś na skraju lasu, w alei przydrożnej, na jakichś nieużytkach z chwastami, blisko nawet naszych domostw, rzucają się bardziej w oczy, aniżeli w okresie wiosenno-letnim, gdy ptaków jest więcej i także trudniej jest je zauważyć. Nawet te jaskrawo ubarwione samce gila w tej zieleni też nie zawsze rzucają się w oczy.
Proszę powiedzieć, w jakich siedliskach spotykamy gile?
Gile występują, gil jest gatunkiem leśnym, bardzo mocno i ściśle związanym ze świerkiem, stąd jego liczne występowanie w lasach Europy Północnej, w tej strefie borealnej. U nas również bardzo lubi między innymi bory, zwłaszcza świerkowe. Stąd lasy i jodłowe, stąd lasy górskie są tak preferowane, ale także Polska północno-wschodnia oraz inne fragmenty czy drzewostany, w których znajduje się domieszka świerka. Jeśli nie ma świerków, to gil także jest zainteresowany jałowcami, bo właśnie na tych gatunkach przede wszystkim buduje swoje gniazdo. Lubi lasy z gęstym podszytem, no i należy do tych ptaków, które dużo łatwiej, jeśli ktoś zna głos gila, ten wabiący, taki fletowe pogwizdywanie, to dużo łatwiej gila jest zidentyfikować i stwierdzić jego obecność po głosie, aniżeli zaobserwować nawet samego ptaka. A w okresie jesienno-zimowym, czyli tak od właśnie o tej porze, spotkamy gile w różnych miejscach. Tam, gdzie są zadrzewienia, więc są to przydrożne aleje, duże sady, ogrody, parki. Oczywiście tereny leśne również, śródpolne zadrzewienia. Z reguły prawie zawsze ptaki występują. Gile są bardzo towarzyskie, występują w niewielkich statkach liczących od kilku do kilkunastu osobników, zwłaszcza ptaki, które przylatują do nas z północy, są troszkę mniej płochliwe, więc można je dowoli obserwować, a mając jeszcze na przykład gdzieś pod ręką lornetkę, więc można oczy raczyć pięknym widokiem samczyków z tymi właśnie różowo-czerwonymi brzuszkami, z czarną czapeczką na głowie, ale również samice są pięknie ubarwione. zamiast czerwonej piersi mają pierś taką właśnie barwy brunatno-beżowej. Reszta barw, czyli czarna czapeczka, czarne końce skrzydeł, czarny ogon, dość gruby, masywny dziób, no może nie tak bardzo masywny jak grubodzioba, ale drugi w rzędzie, zakończony takim niewielkim haczykiem, który służy właśnie do dobierania się do nasion, do zrywania pączków drzew, do zdobywania generalnie pokarmu. To takie charakterystyczne elementy i w locie rzuca się w oczy u każdego osobnika, i u samicy, i u samca, u ptaków młodocianych, biała plama na kuprze i na podogoniu. To jest taka charakterystyczna cecha, która bardzo kontrastuje z tym właśnie stalowo-szarym grzbietem gila i przede wszystkim czarnym ogonem, czyli czarnymi piórami, sterówkami, które tworzą ogon.
Jak przedstawia się biologia lęgowa gila?
Nasze gile w dużej części są osiadłe, część ptaków migruje, do nas przylatuje, jak już wspomniałem, przylatują ptaki z północy i wczesną wiosną, w marcu, w kwietniu opuszczają nas, a nasze gile właśnie w drugiej połowie kwietnia przystępują do gniazdowania. Gniazdo, jak już wspomniałem, najczęściej ukryte jest w gęstym świerku albo w krzaku jałowca na niedużej wysokości. Przeciętnie to jest około do 3-4 metrów, rzadko wyżej, znacznie niżej. Gniazdo jest świetnie ukryte w tej zewnętrznej części korony krzewu jałowca czy świerka, czy młodego świerka. Budową gniazda zajmuje się samica. Miejsce na gniazdo z reguły wybiera samiec. Dodam tylko, że gile są ptakami monogamicznymi, tworzą pary, które są ze sobą dość trwale związane przez kilka lat. Miejsce wybiera samiec, natomiast samica je akceptuje, no i przystępuje do budowy gniazda. Budową gniazda zajmuje się przede wszystkim samica, samiec jej towarzyszy. Czasem pomaga przy dostarczeniu materiału. To gniazdo ma taką podstawę zbudowaną z cienkich gałązek. Potem przychodzą źdźbła traw. Jest bardzo obficie wyścielone i włosiem, i sierścią zwierząt. Samica składa od 4 do 6 jaj, takich niebieskawych, w fioletowo-różowe plamki. Wysiadywaniem zajmuje się tylko samica, która jest w tym czasie karmiona przez samca. I wysiadywanie trwa przez okres 2 tygodni, 13-14 dni. Gdy młode się wyklują, przez pierwszych 6 dni samica ogrzewa je. To jest jeszcze wiosna, więc bardzo często, zwłaszcza w tych strefach w Polsce północno-wschodniej, w górach, gdzie gili gnieździ się więcej, czy też na północy naszego kontynentu, jest jeszcze dość chłodno, więc pitklęta są ogrzewane. W tym czasie samiec zdobywa pokarm, przekazuje samicy, samica karmi młode. Młode karmione są początkowo owadami, ale dość szybko przechodzą na, tak jak pozostałe łuszczaki, przechodzą na pokarm roślinny. Jest to rozmiękczone ziarno, pączki drzew, różnych chwastów. Potem stają się gile już takimi czystymi wegetarianami. Młode przebywają w gnieździe, jeśli są dobre warunki pogodowe, przez okres około 15-16 dni. I następnie opuszczają gniazdo i mniej więcej po około 2-3 tygodniach od opuszczenia gniazda stają się w pełni samodzielne. Rodzice bardzo często przystępują do drugiego lęgu i odchowują drugie pokolenie, czy drugą część piskląt. No, to świadczy, jak w większości naszych drobnych ptaków, że sporo młodych generalnie ptaków ginie i nadrabiają w ten sposób straty powodowane przez różne niekorzystne czynniki, w tym drapieżnictwo i wiele innych rzeczy, z którymi ile muszą się stykać w tym wiele tych budowanych przez, czy tworzonych przez człowieka, jak na przykład różnego rodzaju powierzchnie przeszklone na skrajach właśnie drzewostanu, w ogrodach, w parkach, nierzadko gile właśnie o takie powierzchnie się rozbijają, jak wiele innych ptaków.
Zostańmy na chwilę przy kulinarnych upodobaniach tych ptaków. No i pytanie rodzące się odnośnie zimy i dokarmiania tych ptaków.
No, gile akurat należą do tych gatunków, które świetnie sobie radzą same. Zjadają taki pokarm, którego praktycznie w naszych lasach nie brakuje. Są to przede wszystkim nasiona naszych drzew, chętnie zjadają nasiona sosen, świerków, oczywiście same do szyszek nie mogą się dostać, ale gdy nasiona szyszek w sposób naturalny wypadają, zbierają je z ziemi, ale zjadają również chętnie nasiona klonu, jesiona, wielu gatunków chwastu. W okresie zimowym bardzo chętnie żerują między innymi na rozpowszechnionych i częstych pokrzywach. W okresie wiosennym ulubionym pokarmem są pączki różnych gatunków drzew. Tu czasami ogrodnicy mogą być niezadowoleni z wizyty gili w ogrodzie, ale nie robią one żadnych większych strat. Bardzo chętnie zjadają bogate w białko pączki modrzewia. I jak już wspomniałem, pokarm zwierzęcy, czyli owady, w tym między innymi także pająki, stanowią ważną część diety piskląt, a potem gile są już wegetarianami, stąd dowoli możemy się przyglądać, jak na przykład dostają się do nasion jarzębiny, interesują je właśnie nasionka otoczone tym miąższem, który tak chętnie zjadają drozdy, gila interesuje natomiast samo nasionką. Zjadają wiele gatunków nasion, wiele różnych innych gatunków, w tym pospolitych chwastów, między innymi roślin i chwastów i pospolitych roślin polnych czy terenów ruderalnych, między innymi także mniszka lekarskiego, wielu innych. Także na brak pokarmu w zasadzie nie narzekają. Odwiedzają karmniki dość rzadko, tak już kiedyś wspominałem, że do karmnika przy Muzeum Przyrody, które położone jest w pięknym, otoczone jest pięknym parkiem, gile zawsze zjawiają się pod koniec zimy, ale najczęściej skaczą po ziemi, wybierając nasiona słonecznika, a jeszcze chętniej skaczą wśród listowia w pobliżu i zadowalają się między innymi nasionami naszych drzew. Rosną tu klony, jesiony, lipy. Także jeśli chodzi o tą sprawę kulinarną, to gile jakiejś specjalnej pomocy nie potrzebują.
Jaka jest sytuacja tego gatunku w Polsce?
Teren naszego kraju zasiedla aktualnie, to są dane z lat 2013-2018, uzyskane na podstawie tak zwanego monitoringu pospolitych ptaków lęgowych Polski, które realizują ornitolodzy przy wielkim zaangażowaniu wielu ornitologów, amatorów, współpracowników. Liczebność w Polsce się ocenia na 64 do 91 tysięcy par. Był spadek liczebności na początku obecnego stulecia, ale populacja się odbudowała i jest to gatunek. Do tego jeszcze dochodzi właśnie ta populacja przelotna. Przylatują do nas ptaki z północy, przelatują tu też nad nami, część leci dalej do bardziej cieplejszych rejonów Europy Środkowej. Także nie jest to jakaś rzadkość i mamy wiele możliwości, wystarczy wyjść troszkę poza miasto, do lasu, czy do jakichś większych zadrzewień, do parków, by w zimowy dzień usłyszeć charakterystyczne właśnie wabiące nawoływanie, a z reguły potem możemy dostrzec gdzieś w koronie lip, klonów, czy wręcz na ziemi skaczące gile, zwłaszcza o tej porze w oczy rzucają się samce ze swymi właśnie różowo-czerwonymi brzuszkami. Jeden z piękniejszych ptaków, generalnie wszystkie ptaki są piękne, ale wiele spośród nich należy do szczególnie ładnych i tutaj natura gile bardzo pięknie obdarowała tymi kolorami.
Panie Marianie, czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć, zanim zaprosimy słuchaczy do współtworzenia naszej audycji?
Może dodam, że najstarszy osobnik obrączkowany przeżył 16 lat i 6 miesięcy. To wręcz niewiarygodne, jak na ptaka, który przez ten okres zmagał się z 17 czy prawie 18 zimami. Do tego przecież różne drapieżniki, krogulce, troszkę większe przeszkody tworzone przez człowieka, także miał dużo szczęścia. Natomiast szczegółowe badania w różnych krajach pokazują, że w pierwszym roku ginie bardzo dużo młodych, jeszcze niedoświadczonych ptaków. Ta śmiertelność może wynosić nawet 67%, czyli z 10 ptaków w zasadzie prawie 7 ginie. No stąd, tak jak już wspomniałem, dwa lęgi, by wyrównać te straty.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i pana Mariana. Ja dzwonię, Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja chciałem zapytać, no Gili, jak to pan Maria wspomniał, oni przylatują z północy, ale gdzie oni wychowują swoje potomstwo? To chciałem właśnie o to zapytać. I w jakim czasie?
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, pani Marianie.
Tak, podobnie jak u nas, gniazdują w lasach świerkowych, bardzo, bardzo lubią właśnie te lasy borealne z dużym udziałem świerka, podobnie jak u nas. Nasze gile gniazdują, jak już wspomniałem, w okresie od drugiej połowy kwietnia, w zasadzie od końca kwietnia. Drugie lęgi kończą się często jeszcze w lipcu i podobnie, przypuszczam, że podobnie jest to na północy, może być bardziej, troszkę bardziej przesunięte, ponieważ wiosna zaczyna się tam dużo później. Ale dla gila, którego okres rozwoju, jak już tu wspomniałem, nie jest taki długi, jest to wystarczający czas, by wyprowadzić przynajmniej jeden lęk, a większość par z reguły wyprowadza dwa lęki. Czasem literatura nawet mówi o trzech przypadkach gniazdowania czy wyprowadzania lęku w jednym sezonie.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, porady ekologa. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże Państwu. Proszę Pana, mnie interesuje sprawa gromadzenia informacji na ten temat, bo to są tak bogate informacje i zdaję sobie sprawę, że to wymaga bardzo misternego ślęczenia. Tylko się domyślam, że bierze w tym udział, powiedzmy, jakiś rodzaj sprzętu elektronicznego, instalowanego, który to obserwuje. Gdyby Pan mógł moje wiadomości rozszerzyć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panie Pawle, prosimy bardzo.
To jest po prostu bogata literatura ornitologiczna. Wiele gatunków było bardzo szczegółowo badanych od wielu lat w różnych krajach, w różnych regionach. Potem te materiały są gromadzone przez ornitologów. Powstają różnego rodzaju opracowania, niektóre są bardzo obszerne, inne troszkę mniej i są na szczęście również takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo syntetyczne. No przede wszystkim są to anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, ale również nasza literatura jest też coraz bogatsza. No ja korzystam przede wszystkim ze źródeł niemieckojęzycznych i tu akurat mam szczęście, jest takie kompendium ptaków Europy Środkowej, gdzie grupa ornitologów niemieckich jak gdyby streściła większość tych zgromadzonych informacji w kilku tomach. Nie trzeba tego przewracać w ogromnych ilościach, ale jeśli ktoś ma dużo czasu, to oczywiście może sobie szczegółowo te źródłowe prace także przeglądać. No tak to jest. No i to jest oczywiście wiedza, którą cały czas trzeba uzupełniać, śledzić. Ukazuje się dużo nowych rzeczy, zwłaszcza teraz, kiedy od kilkunastu lat również w naszym kraju wykorzystuje się techniki satelitarne w śledzeniu ptasich wędrówek, w określaniu wielkości rewirów, No są to genialne narzędzia, które kiedyś były to tylko obrączki oczywiście, a teraz jeden ptak z zamontowanym nadajnikiem satelitarnym daje tyle informacji niezwykłych, że po prostu aż żal, że człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć i że nasze życie jest takie krótkie, bo po prostu jeszcze tyle ciekawych rzeczy będzie.
Przypomnę numery telefonów dla tych osób, które chciałyby się włączyć do rozmowy z nami. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Serdecznie panu pozdrawiam, dziękuję i mam takie pytanie. W każdym roku, już tak od wielu lat, sikorki do nas tutaj i zresztą nie tylko sikorki, na słoninkę przychodziły. A w tym roku słoninka wisi i żadne sikorki, natomiast słonecznik jest z boku, tu przylatują ptaki. Czy się to mogło stać?
A jak pani na imię?
Barbara.
Dziękuję ślicznie, pani Barbaro. Pozdrawiam gorąco. Panie Marianie, co z sikorkami w tym roku?
Trudne pytanie. Może gdzieś jakaś konkurencja uruchomiła jakiś karmik gdzieś w sąsiedztwie i wcześniej zaczął działać i wcześniej zaczęto wykładać tam pokarm i ptaki się już przyzwyczaiły, no ale mam nadzieję, że no to prawie że niemożliwe, żeby sikory do słonecznika nie przylatywały. Może są wśród tych ptaków, które biorą słonecznik, natomiast ze słoniny będą, jeśli jest słonecznik, to wolą korzystać ze słonecznika, ale myślę, że jak przyjdą jakieś chłody, to na słoninie się też pojawią. No czasem tak bywa. Czasem tak bywa, że często dzwonią do mnie osoby i mówią, że dokładnie taki sam przypadek, że wszystko jest przygotowane, a ptaków nie ma. Dlatego warto czasem troszkę wcześniej już zacząć wykładać, żeby ptaki się przyzwyczaiły do miejsca, gdzie jest pokarm.
A jak u konkurencji słoninka się skończy, to na pewno pani Barbaro do pani dotrą. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Dzwoni Bogdan z Chrubieszowskiego. Witam ojca, witam pana profesora. Że tak powiem, kiedyś Chrubieszowskie tutaj to było zagłębie i Gili, i Bocianów, że tak powiem. W mojej młodości, no w tej chwili mam 68 lat, powiedzmy pół wieku temu, to była masowo tych Gili, te czerwone brzuszki po drzewach, wśród sosy, to tu po lasach, no masę było tego. Powiem szczerze, mieszkam na wsi, mieszkam praktycznie za wioską. I od jakichś, no może 10-15 lat ja Gila nie widziałem w ogóle. I a propos nie tylko Gila. Jak mogę wspomnieć ten temat, to i bociany. Przecież też Chrubieszowszczyzna to w ogóle była też tak samo kiedyś, że tak powiem, siedliskiem bocianów. No masy, na każdej wsi było po kilkanaście gniazd. W mojej wiosce było 12. Bo to panowie ornitologowie przyjeżdżali w kupę lat, jak pamiętam, od pół wieku może to co. W tej chwili było kilku panów, też przyjeżdżali gdzieś z Lublina, chyba z Akademii. To jedno gniazdo u nas tylko zasiedlone było w tym roku. I sprawa Gili właśnie. No wspaniałe te piętra, jak to mówili, bocian był zwiastun wiosny, a Gil był zwiastun zimy. Tak kiedyś mówili nasi dziadkowie. I to była prawda taka, bo ja wiem, no w tej chwili no mieszkam za wioską, tak w polu, powiem szczerze, ani kuropatwy nie widzę. Bażanty, no to tam trochę na tej naszej szczelce hodują, napuszczają. Ale zajęcy nie widać. No tragedia. Ludzie zaczynają do mnie tu przychodzić na kuźnię, bo na emeryturze jestem. Rolnikom troszkę tam usługi robię. I popatrz, Bogdan, co się dzieje. Czy przyroda ginie i my zginiemy niedługo, mówi. To kiedy się... Starzy ludzie w moim wieku, po 60, popatrz, myśmy kuropatwę łapali na butelki kiedyś, jak gówniarze byli my. Zajączki, newniki. Było tego masę. No może kłusowaliśmy, ale to w tych latach 50-60 to jednak był może głód, nie, ale nie to, co dzisiaj w sklepach tego. No ale tak wróćmy do tematu.
Tak, panie
co
Bogdanie.
Co się dzieje?
Tak,
niech
już przekazujemy głos panu Marianowi. Dziękujemy. Chrubieszów pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie Marianie.
Ja myślę, że z gilami, panie Bogdanie, to jest tak jak ja pamiętam z dzieciństwa. Każda zima była dość surowa, było sporo śniegu, były mrozy. No, te gile rzucały nam się mocno w oczy. Przypuszczam, że gdyby pan gdzieś tam pochodził, pewnie się spotka, bo generalnie szacunek dalej występuje. Na pewno jest mniejsza, aniżeli miało to miejsce w latach 60. Natomiast jeśli chodzi o Bociana, no to proszę spojrzeć, jak w okolicach Hrubieszowa zmieniło się rolnictwo. Przede wszystkim to udało się zmeliorować, osuszyć, to zostało osuszone. Teraz jesteśmy w Unii, mam w zasadzie nie użytkowników. Każdy kawałek ziemi jest czyjąś własnością. No i ludzie, żeby móc zbiwać te dopłaty, przywracają do działalności rolniczej te fragmenty. Niestety bardzo często rozpoczyna się to od wykopania głębokiego rowu, od prowadzenia wody. No i to jest przyczyna spadku, jedna z głównych przyczyn spadku liczby bociana, bo również wiele złych rzeczy dzieje się przez wędrówek.
Panie Marianie, przesuńmy się troszeczkę z telefonem komórkowym, bo gdzieś zaczynamy trochę zasięg tracić.
Dobrze, ja teraz... Trzymam go już teraz prawidłowo.
O, teraz już znacznie lepiej, tak.
Tak, ale ja nie zwalajmy na te złe rzeczy, które dzieją się w Afryce czy w krajach basenu Morza Śródziemnego, bo o tym już mówiliśmy i pewnie jeszcze będziemy mówili, co tam wyrabiają z naszymi bocianami. Albo patrzmy, co dzieje się tutaj u nas. Teraz aktualnie na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, ale także w innych rejonach Polski, gdzie zwłaszcza w Polsce północnej, północno-zachodniej, gdzie po ostatnim zlodowaceniu otrzymaliśmy w spadku różnego rodzaju bagienka, oczka. Zmiany klimatyczne wsparte jeszcze wcześniej pracami melioracyjnymi spowodowały, że jesteśmy świadkami zamierania, i to takiego stałego już zamierania, ginięcia bagienek, oczek. Te oczka były siedliskiem rozmnażania się płazów, a płazy z kolei stanowiły bardzo ważny element diety bocianiej, prawie nie tylko płazy, ale wiosną na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, bo przede wszystkim właśnie płazy obok dżdżownic, które są zbierane w czasie prac rolniczych, przede wszystkim orki, podorywki, to właśnie płazy stanowiły o dobrej kondycji bocianiej. Płazów po ostatniej serii suchych lat mamy jak na lekarstwo i to, co się dzieje aktualnie znów, przynajmniej w Polsce północno-wschodniej, bo w Polsce południowej były obfite deszcze, były stany przecież przedpowodziowe, czy nawet lokalnie były powodzie. Natomiast w Polsce północno-wschodniej, gdzie mamy największe populacje bocianów, kolejny rok szykuje się bez wody. Wszystko razem wzięte sprawie, a także w okolicach Hrubieszowa. No niestety mamy rolnictwo na bardzo wysokim poziomie, jest znaczącym eksporterem i producentem żywności w skali światowej, zdaje się, już chyba 13 miejsce i cały czas ta pozycja się podnosi, nikt tego oczywiście nie zatrzyma, ale no, ten rozwój cywilizacyjny idzie w takim kierunku, że to, co Unia Europejska wymyśliła w tą siecią Natura 2000, może założenia są dobre, ale niestety nie do końca można te realizacje przekładają się na to, by zatrzymać spadek takich gatunków właśnie jak bocian biały, a na to nakładają się oprócz trzech złych nawyków związanych ciągłym pogłębianiem i odprowadzaniem wody zamiast jej gromadzeniem, pomimo że dużo się o tym mówi, że trzeba gromadzić. To jeszcze te niekorzystne zmiany klimatyczne i ja jestem, jeśli chodzi o bociana, niestety, ale jestem bardzo złej myśli i nawet tu, gdzie zawsze bociany były takim charakterystycznym elementem krajobrazu Warmii, Mazur, sytuacja zaczyna się zmieniać bardzo niekorzystnie. No zobaczymy, jak będzie dalej to wyglądało. W każdym razie nie wygląda to dobrze.
Tak, nasze dzisiejsze spotkanie musimy zakończyć już, panie Marianie. Bardzo gorąco dziękuję. Porady ekologa, nasz gość, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję serdecznie, panie kierowniku, i mówimy sobie do ponownego usłyszenia. Bóg zapłać, dziękuję.
Dziękuję pięknie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i chciałbym wszystkim słuchaczom, także ojcom prowadzącym złożyć najlepsze życzenia. Jak dobrze pójdzie, usłyszymy się po nowym roku, więc spokojnych, szczęśliwych Bożych Świąt i szczęśliwego nowego roku. Może będzie lepszy od tego, który żegnamy. Perspektywy w każdym razie wskazują, że być może będzie lepiej. Może będzie lepsze również dla przyrody i czekamy na opady i wodę.
Co daj, Panie Boże, dziękuję ślicznie.